есть 13. Tu Radio Maryja. W imieniu redakcji informacyjnej zapraszam do wysłuchania kolejnego serwisu. Informacje z kraju. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen zeznaje były szef Urzędu Ochrony Państwa, a później także szef Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiątkowski. Podczas przesłuchania Siemiątkowski stwierdził, iż do wczoraj nie wiedział, że 8 lutego 2002 roku w gabinecie premiera Millera odbyło się jego spotkanie z Janem Kulczykiem. Informacje o tym, że Kulczyk przebywał w kancelarii premiera 8 lutego 2002 roku około godziny 9.30, potwierdził w sobotę szef komisji śledczej. Wynika to także z księgi wejść i wyjść w kancelarii premiera. Poseł Wasserman pytał Siemiątkowskiego m.in. o techniczne aspekty zatrzymania Modrzejewskiego przez Urząd Ochrony Państwa 7 lutego 2002 roku. M.in. zapytał o to, czy wiedział Siemiątkowski o tym, iż tego dnia tuż po porannym posiedzeniu premiera, w którym uczestniczyli także ówczesna minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, szef resortu skarbu Wiesław Kaczmarek i Siemiątkowski, w UOP-ie zaczęto formować grupę do zatrzymania Modrzejewskiego oraz antyterrorystów, którym powiedziano, iż mają się przebrać w garnitury, bo akcja może być filmowana przez telewizję. Siemiątkowski odparł na to, że o żadnych sprawach technicznych nie wiedział i nie interesował się tym. Blisko 5000 podpisów pod petycją skierowaną do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dostępności leków stosowanych w chorobie Alzheimera zebrały w niedzielę w 7 miastach organizacje alzheimerowskie. Organizatorzy tej akcji obawiają się bowiem obniżenia refundacji leków dla osób dotkniętych tą chorobą. Według protestujących Ministerstwo Zdrowia zamierza zmniejszyć refundację leków stosowanych w chorobie Alzheimera. Dziś petycja podpisana przez mieszkańców kilku dużych miast trafi do Ministerstwa Zdrowia. W Radiu Maryja czas na informacje z zagranicy. W bombardowaniach Faludży zginęło 12 mieszkańców miasta, poinformowała o tym francuska agencja prasowa. Amerykańskie samoloty bojowe od rana intensywnie bombardowały centrum Faludży. Przed południem zwiększyły siłę nalotów na cele w pozostającym w rękach powstańców mieście. Od nocy wojska amerykańskie prowadzą także silny ostrzał artyleryjski na przypuszczalne pozycje powstańców w Faludży. Tymczasem premier Iraku Iyad Alawi zapowiedział wprowadzenie od dziś godziny policyjnej w Faludży. Z kolei w Bagdadzie zostanie na 48 godzin zamknięte lotnisko dla ruchu cywilnego. Alawi zapowiedział także zamknięcie granic z Syrią i Jordanią dla całego ruchu z wyjątkiem ciężarówek przewożących produkty żywnościowe. I jeszcze słów kilka o pogodzie. Pozostajemy w dość chłodnym i wilgotnym powietrzu. W ciągu dnia w województwach północnych dość pogodnie, natomiast w pozostałej części kraju pochmurno, z przejaśnieniami i opadami deszczu, a na pogórzu deszczu ze śniegiem. Temperatura do końca dnia od 3 do 6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Prognoza pogody zakończyła serwis informacyjny Radia Maryja. 4 minuty po godzinie 13.
Już w najbliższy wtorek, 9 listopada, do naszego dziennika dołączona zostanie płyta Modlitwa za Polskę z audycją poświęconą pamięci Sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszki. Treść płyty stanowią wspomnienia osób bliskich księdzu Jerzemu, m.in. matki Marianny Popiełuszki, księdza prałata Marcina Wójtowicza czy pana Jerzego Szustko. Usłyszymy wspomnienia o ostatnim spotkaniu księdza Jerzego w Bydgoszczy, tuż przed męczeńską śmiercią, oraz fragmenty rozważania różańcowego, wygłoszonego tam przez księdza Jerzego, a także pieśni poświęcone księdzu Jerzemu. Pamiętajmy, już w najbliższy wtorek w naszym dzienniku specjalna płyta.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jedna jest Polska. Uroczysty koncert religijno-patriotyczny z cyklu A to Polska właśnie z okazji Święta Niepodległości odbył się wczoraj w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Transmitowany przez Radio Maryja i Telewizję Trwam koncert dedykowany był dwóm wielkim Polakom tysiąclecia, księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prymasowi tysiąclecia oraz Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. 11 listopada w Święto Niepodległości, podczas gdy rzesze Polaków będą oddawać hołd pokoleniom walczącym o wolną ojczyznę, ma funkcjonować większość hipermarketów, informuje nasz dziennik. Działania właścicieli tych placówek wpisują się w tendencję do eliminowania polskiego obyczaju upamiętniania rocznic i świąt narodowych, pozbawiania Polaków narodowej tożsamości i zastępowania jej mentalnością konsumencką, czytam w naszym dzienniku. Deptanie narodowych uczuć. Mimo trudności i niepowodzeń, pielęgniarki z Lubania solidarnie uważają, że podjęta przez nie walka o godne traktowanie człowieka była właściwym wyborem. Czytam w naszym dzienniku. O sprawiedliwość i godność. Cmentarz powstańców warszawskich to nie tylko Powązki. Ten cmentarz nazywa się Warszawa. Całe kwartały miasta zmieniły się po wojnie tak bardzo, że szczątki powstańców mogą dziś spoczywać także pod asfaltem ulic i pod płytami chodników. Warszawskie zaduszki. Czytam w naszym dzienniku. Potrawy z podrobów. Dziś w naszym dzienniku dodatek kulinarny. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Witam pracę radiosłuchacza. Jest 11 minut po godzinie 13. W Radiu Maria rozpoczynamy aktualności dnia. Połączyłem się z Warszawą. Jest z nami pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, jutro mija 15. rocznica upadku muru berlińskiego. Wydarzenia bardzo charakterystycznego. I praktycznie, no, które też wyznacza pewną cezurę w najnowszych dziejach Europy i świata. Tym niemniej różne są komentarze i wypowiedzi. Polska Agencja Prasowa publikuje dzisiaj wypowiedź pana ambasadora Niemiec, pana doktora Reinharda Schweppe, który powiedział takie słowa. Zburzenie muru berlińskiego nie tylko na trwałe zapisało się w historii, ale ma wciąż wielkie znaczenie dla Europy. Bez zburzenia muru i zjednoczenia Niemiec prawdopodobnie również Polska nie mogłaby odzyskać wolności i nie byłaby dzisiaj częścią Unii Europejskiej. Zawdzięczamy Polsce bardzo dużo, nie tylko polskiemu papieżowi, gdyż w latach 80. byli w Polsce intelektualiści, którzy zrozumieli, że tylko przezwyciężenie podziału Niemiec może prowadzić do przezwyciężenia podziału Europy, a tym samym usunięcia obcej dominacji w Polsce. Oczywiście, dodaje pan ambasador dr Reinhard Schweppe, oczywiście wszystko to wywiera po dzień dzisiejszy bardzo pozytywny wpływ na stosunki polsko-niemieckie. Panie profesorze, słysząc takie słowa, co pan by powiedział, jakby pan skomentował tę wypowiedź?
No muszę powiedzieć, że ambasador niemiecki popisał się nadzwyczajnie, wręcz przeciwnie. To jest wyraz arogancji, wręcz bezczelności, bo przypisywanie zjednoczeniu Niemiec, obaleniu muru berlińskiego roli zbawczej dla Polski od dominacji sowieckiej jest odwróceniem autentycznego biegu wydarzeń, jest zafałszowaniem historii. Jeszcze 15 lat temu deputowani do niemieckiego Bundestagu przyjeżdżali do Polski i chcieli sobie robić zdjęcia w historycznej sali właśnie tam, gdzie podpisano umowy sierpniowe. Chciano tylko, wiadomo jest, że właśnie Polska przez swój bunt w latach 80. zapoczątkowała podważanie Imperium Sowieckiego, a właśnie w 89 roku zmiany w Polsce zapoczątkowały to ostateczne kruszenie imperium. Ale oczywiście wpływały też zmiany na Węgrzech, w Czechach, w innych krajach, tylko mówię, zaczęło się w Polsce. Czego ta sprawa dowodzi? To, że fatalnie przegraliśmy bitwę o pamięć. Jeśli nawet ambasador niemiecki w Warszawie ośmiela się sugerować, że to kruszenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec było tym decydującym krokiem dla obalenia Imperium Sowieckiego, to jest rzecz po prostu wyjątkowo oburzająca. I właśnie to pokazuje, jak wielkie szkody przyniosło dla Polski to, że nie zadbaliśmy natychmiast po upadku komunizmu, a w Polsce nastąpił ten upadek jako pierwszy, co powinien ciągle przypominać, i był zasłużony dzięki wysiłkom milionów Polaków przez tyle lat. Nie zadbaliśmy jednak o wyeksponowanie tego. Wręcz przeciwnie, polityka grubej kreski w Polsce, brak rozliczenia z komunizmem decydowała o wyciszeniu tej sprawy. Niemcy natomiast ogromnie nagłaśniali zmiany u siebie, nagłaśniali na zewnątrz, przeprowadzili lustrację i dekomunizację. A tymczasem w Polsce, zresztą to też jest symboliczne, nawet w naszej walce o pamięć zlikwidował postkomunistyczny minister Andrzej Celiński nazwę dziedzictwa narodowego w nazwie Ministerstwa Kultury. Tak, płacimy ciężko za te ogromne zaniedbania, bo jest, kto nie umie zareklamować roli, jaką odegrała jego kraj, ten szkodzi dla swego kraju. Nie, i teraz muszę powiedzieć, z przerażeniem patrzę na skalę zapomnienia o tak wielkiej roli Polski w obaleniu komunizmu, w roli zapoczątkowanej przez wielki bunt solidarnościowy.
No i oczywiście, panie profesorze, takie okrągłe zdanie, jakoś konkludujące wypowiedź pana ambasadora doktora Reinharda Schleppe, że wszystkie te, prawda, zasługi, w cudzysłowie, Niemiec, wyliczone wcześniej przez pana ambasadora, wywiera po dzień dzisiejszy bardzo pozytywny wpływ na stosunki polsko-niemieckie. No a co w takim razie zrobić z tymi wszystkimi sprawami roszczeń, które tak ostatnio nabrzmiewają, już nie emocjonują, już nie są sensacją prasową, ale po prostu one nabrzmiewają jakimś takim wielkim ciężarem na te stosunki polsko-niemieckie?
No, myślę, że to jest kolejny element tego zafałszowania historii. Przy tym trzeba tu znów powiedzieć, że ekipa Mazowieckiego poszła na zbyt wiele ustępstw, na przykład w sprawie traktatu o mniejszości, traktatu z Niemcami w sprawie zabezpieczenia praw polskiej mniejszości w Niemczech, nie zadbała właśnie też ostateczne wyeliminowanie groźby roszczeń niemieckich. Te złudzenia, ta naiwność Mazowieckiego, który zawierzył kanclerzowi Kolowi, jego łzom w Krzyżowej, sprawiła, że fatalnie zaprzepaściliśmy wtedy szansę na całkowite wyeliminowanie tych roszczeń. Ale mówię, szczególnie wiele płacimy za zgniły kompromis okrągłego stołu i za utrzymanie się potem komunistów na pozycjach bardzo wpływowych w Polsce. Tu może przypomnę taki niedawno publikowany tekst profesora Jacka Cznadla w rozmowie na łamach sukcesu o tym, że elity w Polsce doszły do władzy i na salony na ruskich bagnetach. Spadkobiercy tych elit nadal funkcjonują w naszym życiu publicznym. I myślę, że to właśnie jest tą sprawą, która zadecydowała o ogromnych kosztach dla całego narodu. O tym, że nie potrafiliśmy na zewnątrz też walczyć o pełne uznanie osiągnięć polskiego narodu w walce z komunizmem. A chciałbym przy okazji zaprosić ojcze na spotkanie ze mną w Szczecinie 13 listopada o godzinie 15 w lokalu Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie przy ulicy Mariackiej 6-8, pierwsze piętro. 13 listopada o godzinie 15 z okazji 86. rocznicy odzyskania niepodległości Polski na wykład co Polska dała światu. Przy okazji dziękuję za liczne listy i telefony życzenia mi zdrowia, no między innymi i to szczególnie wzruszające za msze odprawiane w intencji poprawy mego zdrowia. Wczoraj właśnie była w Warszawie u ojców kapucynów, była niedawno w Szczecinie, na ziemi łomżyńskiej. Jest to, dziękuję ogromnie bardzo za tę modlitwę, jest to dla mnie potrzebne, bo ciągle jeszcze mam nawroty nie najlepszego stanu zdrowotnego, ale myślę, że to już jest przełamywane.
No to oby się udało tak do końca odzyskać tę formę, panie profesorze. No i tak obyśmy bardziej też pamiętali o sierpniu 80 roku, o grudniu 70 i tych innych wydarzeniach.
W ogóle o polskiej historii, abyśmy mogli wygrywać tą bitwę o pamięć. Mówimy to tuż przed 11 listopada i myślę, że to przypomnienie z okazji rocznicy tego wielkiego święta niepodległościowego powinno być bardzo ważnym sygnałem. I to, co powiedział ambasador niemiecki, no niestety jest naprawdę oburzającą próbą przekreślenia właśnie polskich zasług dla Niemiec, dla Europy, dla rozbicia tych imperialnych więzów sowieckich.
Dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę i pozdrawiam pana, panie profesorze, serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Przypomnę, jutro mija 15 rocznica upadku muru berlińskiego. Z tej okazji różni ludzie wypowiadają różne opinie na ten temat, ale ważne jest przecież, aby pamiętać o faktach, o całym kontekście, o tym wszystkim, co dało początek oswobadzaniu się z okowów komunizmu imperialnego. Posłuchajmy teraz wypowiedzi, jaką dla Radia Maryja nagrała pani sędzia Maria Trzcińska ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Byłego Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego, w którym obozu zagłady, zbudowanym z myślą o zagładzie Polaków, obywateli Warszawy. Ten Społeczny Komitet Budowy Upamiętnienia Pomnika Upamiętniającego Ofiary Obozu działa i także w jego imieniu też teraz wypowie się pani sędzia Maria Trzcińska.
Sędzia Maria Trzcińska. W czwartek 11 listopada, w dniu święta niepodległości Polski i w rocznicę 62. założenia obozu zagłady w Warszawie dla polskiej ludności w stolicy, o godzinie 15 odbędzie się spotkanie właśnie w Warszawie na skwerze Alojzego Pawełka od strony ulicy Prądzyńskiego, gdzie apelować będziemy wszyscy mieszkańcy Warszawy i także obecni przyjezdni goście. Apelować będziemy do prezydenta Warszawy, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, o bezzwłoczne spowodowanie rozpoczęcia budowy pomnika dla ofiar tego obozu, obozu KL Warszawa. Będzie to w miejscu, w którym 9 października wmurowany został akt erekcyjny pod budowę pomnika. Nie będzie to spotkanie o charakterze bynajmniej politycznym, przedwyborczym. Będzie to spotkanie o charakterze polskim, ogólnonarodowym, bowiem ofiary tracone w tym obozie mordowane były przez Niemców nie według orientacji moskiewskiej, czy londyńskiej, czy partyjnej. Stolica przeznaczona była do zagłady i w związku z tym łapano mieszkańców Warszawy tak, jak byli na mieście, bez żadnych innych kryteriów. Zawożono ich do lagrów, a potem formowano kontyngenty na stracenie w komorach gazowych i przez rozstrzelanie. To ważne podkreślenie, że jest to sprawa właśnie ogólnonarodowa. Mieszkańcy Warszawy żyli w ciągłym napięciu i strachu, bo nigdy nie było wiadomo, że dzisiaj ten zginął, a kto następny, może właśnie ja. Jest rzeczą bardzo smutną, że do tej pory ofiary tego obozu nie zostały upamiętnione, a tracone zostały w sposób okrutny, właśnie w komorach gazowych, przez rozstrzeliwanie, po czym zwłoki ich spalano w krematoriach lub na stosach na otwartym powietrzu i prochy rozsiewano wraz z dokumentami, bezimiennie. To była właśnie zbrodnia doskonała. Dziś, po 62 latach, żadna przyczyna nie może usprawiedliwiać tego, że ofiary około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy do dziś dnia nie zostały upamiętnione, a w miejscach, gdzie były lagry i miejsca straceń, nie ma nawet tablicy informacyjnej, mimo że zostały zdeponowane urządzenia komór gazowych w tunelu, gdzie znajdowały się komory gazowe. Mimo że do dnia dzisiejszego istnieje ściana śmierci wraz z pawilonem śmierci na kole, gdzie jest kilkadziesiąt haków okrutnych pętli do wieszania więźniów. W tym pawilonie przetrzymywano ich właśnie przed egzekucją. Świadek, więzień tego obozu na kole zwiedzał istniejące do dziś dnia właśnie ścianę śmierci i właśnie ten pawilon. Przypomniał sobie, jak w czasie spacerów, kiedy więźniów wyprowadzano, widywał w czasie przeprowadzania więźniów taką samą ścianę śmierci w innym miejscu. Rozpoznał i zidentyfikował to. Dla Polonii amerykańskiej, brytyjskiej, której przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik, jest rzeczą niezrozumiałą, że powstała uchwała Sejmu, jednogłośnie podjęta ponad podziałami, o właśnie wybudowaniu pomnika i do dziś dnia nie została ona zrealizowana. Nie została do dzisiejszego dnia zrealizowana. Przebaczając, nie możemy zapominać naszej historii. Nie możemy zapominać o tym, że Warszawa była skazana na zagładę i że tych 200 tysięcy ofiar stracono zostało w ramach właśnie zagłady stolicy Polski. Przebaczając, nie możemy takich faktów zapominać. Warszawa, jej martyrologia jest egzemplifikacją ludobójstwa na polskim narodzie. Papież powiedział, przypomnijmy jego nauki, że naród, który nie zna swej przeszłości, ginie. Dlatego też, idąc śladami tej nauki, przenosząc ją na grunt Warszawy, na grunt KL Warszał, obozu zagłady, konieczne jest doprowadzenie do powstania pomnika i do przeniesienia tych faktów do podręczników, do nauki historii. Konieczne. I tak konsekwentnie będziemy na naszym spotkaniu do prezydenta miasta Warszawy apelować, ażeby już dłużej nie było to upamiętnienie odkładane. Dziś, kiedy mamy globalizację powszechną w zakresie techniki, w zakresie przemysłu i pochodnych, świadomość historyczna, znajomość dziejów ojczystych jest funkcją, jest jednocześnie środkiem, który będzie zabezpieczać naszą suwerenność. I w dniu święta niepodległości o tym też godzi się wspomnieć. Dlatego też apeluję do wszystkich mieszkańców Warszawy i do wszystkich, którzy będą gościć 11 listopada w czwartek o godzinie 15 na skwerze Pawełka od strony ulicy Prądzyńskiego w Warszawie. Spotykamy się tam, ażeby zaapelować, pokazać nasze zdeterminowanie. Apelować będziemy w sposób godny, ale w sposób bardzo mocny do prezydenta Warszawy, że pomnik dla ofiar KL Warszał bezwłocznie musi być rozpoczęta jego budowa w czasie uroczystości, w czasie tego apelu. Modlić się będziemy za wymordowanych w obozie. Będą wyświetlane przeźrocza, które przedstawiać będą główne dokumenty dotyczące założenia i funkcjonowania obozu zagłady. Bo te nie są znane. To będzie duży, duży pakiet dokumentów. Będą też wyświetlane zdjęcia i rysunki zaprojektowanego pomnika. To jest piękny pomnik i to też chcemy mieszkańcom, uczestnikom tego spotkania przybliżyć. Będą sprzedawane książki o tematyce niepodległościowej oraz książka Obóz Zagłady w Centrum Warszawy KL Warszawa. Apeluję, spotykamy się wszyscy tego dnia o godzinie 15 na skwerze Pawełka w dniu 11 listopada. Do zobaczenia, do usłyszenia i do aktywnego udziału. Dziękuję za uwagę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie pani sędzi Marii Czcińskiej za te informacje i zaproszenie na uroczystość przy zmurowanym już akcie erekcyjnym odbudowę pomnika ofiar byłego niemieckiego obozu zagłady KL Warszał. Przypomnę, to spotkanie, ta uroczystość w czwartek 11 listopada o godzinie 15 w Warszawie przy skwerze Antoniego Pawełka od strony ulicy Prądzyńskiego. A już za chwilę kolejne połączenie z naszej audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Mamy kolejne połączenie w naszej audycji Aktualności Dnia. Przed naszym mikrofonem pan redaktor Wojciech Olszak z naszego dziennika. Panie redaktorze, witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże, Ojcze.
Tak. Poznań to kolejne miasto, które znalazło się na celowniku aktywistów homoseksualnych. Co ciekawe, także i tutaj, jak chodzi o te działania, które uderzają w podstawowy system wartości, jaki w naszym społeczeństwie jest wyznawany, ba, który pochodzi w ogóle z obserwacji natury, podstawowego studium biologii i tak dalej, to uderzenie włączyła się także, czy patronuje mu fundacja pana Jana Kulczyka.
Tak, w tej właśnie chwili, od bodajże 3 dni trwa w Poznaniu festiwal kina gejowskiego. Przez kilka następnych dni jeszcze się to będzie ciągnąć. Są pokazywane filmy właśnie związane z tą tematyką. I to jakby splata się wcześniej, kilka miesięcy temu odbywało się w Poznaniu także sympozjum środowisk homoseksualnych, skierowane głównie do nauczycieli, jak uczyć o tym homoseksualizmie młodych Polaków. A w tej chwili właśnie od 17 listopada w Poznaniu rozpoczną się tak zwane Dni Równości i Tolerancji, Różni, ale Równi, w ramach których odbędzie się cykl wykładów, paneli dyskusyjnych na temat mniejszości seksualnych, ale także nie tylko, także mniejszości narodowych, między innymi będą przedstawiciele Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ale to są jakby zamknięte spotkania, co do których nie chciałbym na ten temat akurat tutaj rozmawiać. Najważniejszą sprawą jest planowany przez środowiska homoseksualne na 20 listopada tak zwany Marsz Równości. W praktyce będzie to akcja podobna do tej, którą już mieszkańcy kilku polskich miast mieli okazję oglądać. To będzie sprowadzające się po prostu do parady gejów przez centrum miasta.
To nie będzie za zimno im, tak?
Trudno mi zawyrokować. Zapewne będzie gorąco, ale nie wiem, czy ze względu właśnie na ich ubiór, czy ze względu na atmosferę. Poznań jest miastem tradycyjnym i jego mieszkańcy dość nieprzychylnie odnoszą się do tego typu, nazwijmy to, nowinek. I właśnie między innymi stąd wzięła się akcja, którą wspomniany piątek podjęła tutaj lokalna Liga Polskich Rodzin, wystosowując listy do prezydenta miasta, pana Grobelnego, wcześniej z Unii Wolności, obecnie z Platformy Obywatelskiej, który już wyraził wstępną zgodę, oraz do pana wojewody Nowakowskiego, który może tę decyzję uchylić, protestując przeciwko właśnie temu przemarszowi. Jak powiedział nam inicjator tej akcji, znaczy może z rozmowy ze mną Przemysław Piasta, nie może być tak, że marginalna grupa z mniejszości seksualnej narzuca w imię tolerancji i politycznej poprawności swój wypaczony światopogląd większości społeczeństwa. W tej sprawie także zbierane są podpisy od dzisiaj. Z tego co wiem, to już zostało kilkaset zebranych. Nie wiem, ojcze, czy mogę podać adres, gdzie można te
podpisy. Oczywiście.
W biurze poselskim pana posła Zbigniewa Jacyno-Nyszkiewicza w Poznaniu, które znajduje się przy ulicy Gwarnej 5/2A. Lokal jest czynny od godziny 12 do 18. Tam takowe listy podpisów przeciwko przemarszowi homoseksualistów można otrzymać. Oraz od dzisiaj od godziny 14 do 17 i tak już praktycznie do samego końca, do tego 20, będzie stał stolik na ulicy Gwarnej w Poznaniu, przy tej samej ulicy na dole, gdzie stał stolik, gdzie także będzie można się podpisywać oraz te listy odbierać.
No myśmy tak troszeczkę sobie pożartowali także w pewnym momencie, panie redaktorze, ale chciałbym tutaj słuchaczom dodać, że nie żartujemy z tragedii ludzi, którzy im przeżywają, ale z takich głupich pomysłów i także głupich i niebezpiecznych dla porządku społecznego.
Znaczy no praktyka pokazała to, co się działo w Krakowie i to, do czego mogło dojść, ale dzięki prezydentowi Warszawy nie doszło w Warszawie, pokazuje, iż tego typu prowokacje, bo inaczej tego nie można nazwać, wywołują pewne emocje. Tutaj chciałem dodać, iż do jakby protestu Ligi Polskich Rodzin Stykowego w niedzielę konferencję czasową zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, także apelując do prezydenta o cofnięcie tej zgody. Więc tutaj, jak widać, nie tylko środowiska katolicko-narodowe, ale także bardziej prawicowe, także dość jednoznacznie dystansują się od tego pomysłu.
No a może w takim razie i sam pan Jan Kulczyk, szef fundacji, przyjedzie 20, żeby przynajmniej spróbować poparadować, a przy okazji odwiedzi kuluary sejmowe i tak, obrady sejmowej komisji.
No byłoby to wskazane.
Panie redaktorze, dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I pozdrawiam. Szczęść Boże.
Zapłać.
Przypomnę, że rozmawialiśmy z panem redaktorem Wojciechem Olszakiem, redaktorem naszego dziennika w Poznaniu. Dziękuję bardzo gorąco i serdecznie. A za chwilę kolejne połączenie w naszej audycji aktualności dnia na antenie Radia Maria. I tak, drodzy radni słuchacze z Poznania, przenosimy się do Warszawy, gdzie jest pan redaktor Mikołaj Wójcik, również redaktor naszego dziennika. Panie redaktorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Ja zawsze witam serdecznie ojca, przywitam wszystkich słuchaczy.
No tak, Jan Kulczyk w Poznaniu przez swoją fundację patronuje paradom gejowskim, homoseksualnym. Nie wiem, czy będzie miał okazję odwiedzić tę paradę, ale także my z poprzednim naszym rozmówcą, panem redaktorem Wojciechem Ruszakiem, tak no, zastanawiali się, może przyjedzie do Poznania na tę paradę i wpadnie także przy okazji do komisji sejmowej badającej aferę Orlenu.
No myślę, że na pewno jest w aferze Orlenu, w komisji do afery Orlenu bardziej oczekiwany niż na paradzie homoseksualistów, dlatego że tutaj jego zeznania mogą być kluczowe dla całej sprawy. Chociaż w kontekście ostatnio ujawnionych informacji wchodzących z księgi wejść do kancelarii premiera, wydaje się, że jednak bardziej kluczowe będzie przesłuchanie premiera Leszka Millera 20 listopada, który znów wyrasta na czołową postać tej afery, podobnie jak było w aferze Wina.
Panie redaktorze, w ogóle to ta księga wejść i wyjść, w ogóle my z tymi, komisja z tymi księgami wejść i wyjść miała różne perypetie, tak, jak chodzi o kancelarię prezydenta, jak i premiera, ale tak, pan szef służb specjalnych, też bliski kolega pana Millera i w ogóle dzisiaj czy w tych dniach oświadczył, że on w ogóle nie wiedział o tym spotkaniu i dowiedział się z obrad komisji śledczej na temat tego właśnie spotkania.
To znaczy ja myślę, że tak samo jak wypowiedzią ministra Siemiątkowskiego dzisiaj przed Komisją Śledczą, jak i dzisiaj w jednej ze stacji radiowych wypowiedzi byłego ministra skarbu Wiesława Kaczmarka, nie można się dziwić. Oni mówią po prostu, że nie wiedzieli o tym spotkaniu. Nawet jeżeli wiedzieli, bo ktoś im powiedział, bądź z jakichś źródeł innych dowiedzieli się o tym, że Kulczyk był w dniu po zatrzymaniu prezesa Modrzejewskiego, był w kancelarii premiera u Leszka Millera na spotkaniu. Nawet jeżeli o tym wiedzieli, to o tym na pewno nam się nie powiedzą. Dlatego, że w tej chwili w obozie całej lewicy jest totalne rozprężenie i każdy tak naprawdę próbuje ratować już swoją skórę. To jest trochę inaczej niż w aferze Wina. Tam jednak oglądaliśmy taki seans źle pojmowanej lojalności, kiedy to minister Jakubowska broniła do końca premiera Millera, nie bacząc na to, że sama się pogrążała. W tej komisji tego mieć nie będziemy. Tutaj każdy będzie starał się ratować swoją skórę i każdy będzie starał się wmawiać, że on nic nie wiedział, spychając to na kolejnego, myślę, że już raczej byłego kolegę.
No ale gdyby się na przykład okazało, myślę, że jest to chyba o wiele bardziej prawdopodobne, że właśnie ci wspomniani też przez pana ludzie dokładnie o wszystkim wiedzieli, może dowiedzieli się dzień później albo tydzień później, a może od razu na ten temat wiedzieli. Gdyby tak się okazało, gdyby komisja to udowodniła, no to okazuje się, że jednak mamy tutaj do czynienia z jakimś zorganizowaną jednak strukturą wewnątrz polskich władz, która, no, jakiś przypadek sprawy, że jednak ta komisja śledcza powstała i te wszystkie sprawy wyświetla.
Tak, i jeszcze słyszałem wypowiedź jednego z lewicowych publicystów, który powiedział, że gdyby Miller chciał ukryć fakt spotkania z Kulczykiem, to by się z nim nie spotkał w kancelarii premiera, tylko gdzieś indziej. Myślę, że wygląda to zupełnie inaczej. Miller nigdy w życiu się nie spodziewał, że ktokolwiek dowie się o tym, że on się spotkał z Janem Kulczykiem w kancelarii premiera. Podobnie jak nigdy ani Miller, ani nikt z jego otoczenia nie sądził, że dojdzie do ujawnienia jakichkolwiek innych faktów typu afera Starachowicka, afera Wina, Billingi, księga wejść. To miało być ich. Oni robili to, jak to się mówi, po prostu na bezczelnego. No, nikt nie przypuszczał nigdy, że powstanie jakakolwiek komisja śledcza, że ktokolwiek będzie starał się dochodzić prawdy, że komukolwiek będą przeszkadzały kontakty premiera z najbogatszym człowiekiem w Polsce.
No, bo tak jak jakoś tam udało się wywinąć z tak zwanej sprawy moskiewskiej pożyczki, to była suma pieniędzy, za którą można było wtedy zbudować jakieś 400 km autostrady, bo to było ponad 650 milionów, prawie 700 milionów dolarów. No tak myślano, że prawda, i tutaj się to uda. Może jeszcze zapytam tak, no dzisiaj też słyszałem wypowiedź pana Janika z SLD, który naciska jednak na komisję śledczą, żeby przestała się zajmować fundacją pani Jolanty Kwaśniewskiej, żeby przestała się zajmować innymi sprawami, a tylko odpowiedziała na pytanie, czy prawda, Ministerstwo Skarbu działało zgodnie z prawem, jak chodzi o interes ekonomiczny Orlenu. Słyszał pan tą wypowiedź, jeżeli tak, to jakie są pana wrażenia?
Tak, oczywiście słyszałem tą wypowiedź. Ile razy słyszę taką czy podobne wypowiedzi ludzi głównie z obozu SLD, ale także prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, to zastanawiam się, czy ci ludzie w ogóle kiedykolwiek czytali ustawę o komisji śledczej. Komisja śledcza ma uprawnienia prokuratorskie, A każdy prokurator chce prowadzić śledztwo, po pierwsze, zakłada zawsze maksymalną ilość hipotez wynikających z sprawy, od najbardziej prawdopodobnych do tych najmniej prawdopodobnych. I dobre śledztwo prowadzone jest wtedy, kiedy wszystkie hipotezy udaje się wykluczyć, zostawia się śledztwo tą jedną, albo wyklucza się wszystkie i wtedy śledztwo się umarza. Komisja śledcza działa bardzo podobnie, chociaż jej praca nie kończy się stworzeniem aktu oskarżenia, a jedynie sprawozdania ze swojego działania. Tak samo tutaj, oczywiście można mieć pewne wątpliwości co do pracy komisji. Czasem rzeczywiście niektóre wypowiedzi członków komisji sprawiają wrażenie, że oni idą nie w tą stronę, w którą powinno się iść, ale tak naprawdę jak popatrzy się na to szerzej, to widać, że rzeczywiście te wątki cały czas się łączą. Kancelaria prawnicza pana mecenasa Andrzeja Kraciuka łączy się z osobą Mika Kaczmarka, łączy się z firmą PKN Orlen, łączy się z pałacem prezydenckim. No nie można tak naprawdę patrząc na to obiektywnie nie dostrzec tych wszystkich powiązań, których jeżeli komisja by nie sprawdziła, można by było postawić zarzut zaniechania. Myślę, że lepiej, żeby komisja sprawdziła więcej niż powinna, niż żeby czegokolwiek w tej sprawie nie dopatrzeć.
No tak sobie pomyślałem, że przy okazji taki jak lew bronienie, prawda, z Fundacji Pani Kwaśniewskiej, to jest przecież obrona lewicy jakiegoś ostatniej nadziei, bo za chwilę będą wybory prezydenckie, a to wydawał się przez pewien czas przynajmniej najlepszy kandydat. Rodzinne przekazanie władzy. Tymczasem okazuje się, że te różne, prawda, na zewnątrz wspaniałe, charytatywne, filantropijne działania, no są podejrzenia, że nie są one aż tak przejrzyste, jakby się to mogło wydawać.
No tak, to tak. To jest ta sama sprawa, którą mieliśmy przy okazji ujawnienia przez prasę tego, że żona marszałka Oleksego zasiadała w Radzie Nadzorczej Fundacji, spółki, która wygrywała przetargi w PKN Orlen. Ludzie z kręgów lewicy nie widzą w tym nic złego, bo oni tak działali zawsze. To było tak, że no jeżeli pan polityk już nie dał rady zasiadać wszędzie, to zasiadała tam jego żona, syn, brat i tak dalej, nakład rodzina pana marszałka Oleksego tutaj jest dość mocno zakorzeniona, bo gdzie się nie obejrzeć, to rzeczywiście te nazwiska z tej rodziny się pojawiają i w biznesie, i w dyplomacji, i w polityce. I oni po prostu nie widzą w tym nic złego i to jest jeszcze jeden argument za tym, że czas po prostu, żeby ta formacja już więcej po Polsce nie rządziła, bo to jest tak naprawdę trzecia Rzeczpospolita robiona na zasadach PRL-u, na zasadach totalnego uwłaszczenia swoich znajomych, kolegów i tak dalej. To, że prezydentowa ma fundację, prezydent poczytuje sobie jako powód do chluby. Tymczasem tak naprawdę jest to sytuacja mocno niezręczna, dlatego że nawet najwspanialsze dzieła charytatywne, w sytuacji, kiedy mąż polityk może załatwić jakąś decyzję, pozostawiają poważne wątpliwości właśnie w sferze moralnej. I myślę, że prezydentowa tak naprawdę w tym momencie już bronienie obozu prezydenckiego to bardziej jest bronienie jedynego jeszcze ogniwa obozu lewicy, na którym można cokolwiek zbudować od podstaw, niż bronienie Jolanty Kwaśniewskiej jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Myślę, że w tym momencie, po tym co już ujawniła afera Orlenu, pani Jolanta Kwaśniewska raczej w tych wyborach nie będzie startować.
No cóż, no i tak ta swoiście, bardzo swoiście pojęta polityka prorodzinna odnosi fiasko. Oby to fiasko okazało się odniesione zostało w całej rozciągłości, bo byłaby to szansa na powrót do normalnych mechanizmów funkcjonowania państwa. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Przypomnę, że rozmawialiśmy z panem redaktorem Mikołajem Wójcikiem, redaktorem naszego dziennika. A za chwilę kolejne połączenie w audycji aktualności dnia na zdanie Radia Maryja. kolejne połączenie. W naszej audycji Aktualności Dnia jest z nami pan redaktor Marek Garbacz, redaktor redakcji rolnej naszego dziennika. Witam gorąco, panie redaktorze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Radzi zawsze.
Panie redaktorze, no jesień sprzyja temu, że zapotrzebowanie jest na witaminy. Te witaminy to są bardzo w naturalnych formach, bardzo dobrze przyswajalne w różnego rodzaju warzywach i tak dalej. Wiadomo, że te warzywa, uprawa warzyw to jest trud rolników. Czy rolnikom się opłaca w ogóle te takie sprawy i czy to jest bardzo jakaś proste zajęcie?
Proszę ojca, produkcja, czyli uprawianie warzyw jest zajęciem niezwykle pracochłonnym. Poza tym nakłady, które trzeba od razu z wiosny ponieść, są bardzo wysokie. I tak, na przykład jeśli uprawiamy cebulę, to spokojnie już wiosną trzeba wyłożyć na nią około 5000 zł na hektar. Naprawdę to są duże pieniądze i mniej więcej takie same pieniądze przekładają się również na inne uprawy. Tymczasem dzisiaj dochodzi do takiej sytuacji, że mamy nadmiar cebuli, tak się mówi. Mamy nadmiar kapusty, mamy nadmiar ziemniaków. Jest w tej chwili wokół Polski zrobiona taka atmosfera bardzo nieprzychylna, że oto polskie ziemniaki są pozarażane. Tutaj tę sprawę zaczęli Litwini i zaczęli Słowacy. I w tej chwili można powiedzieć, że tak powiem, o histerii rozpętanej w Europie odnośnie polskich ziemniaków. Ziemniaki generalnie to mają w Europie trochę inne znaczenie niż u nas. One są tam bardziej traktowane jako warzywo. U nas te ziemniaki to mają taką, że powiedziałbym, podstawę mocniejszą i one stanowią bardzo ważne, że tak powiem, ogniwo w kuchni. Ale do rzeczy. Chodzi o to, że w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji zostali postawieni w tym roku rolnicy, którzy uprawiali cebulę. Otóż na przykład na rynku hurtowym w Broniszach taka cebula jest po 20-30 groszy za kilogram, ale również tania jest kapusta. Na przykład taką kapustę sprzedaje się mniej więcej po 5, góra 10, 7 zł, przepraszam, za 25-kilogramowy worek. To wychodzi około średnio 25 groszy za kilogram, bo to jeśli mówimy w kilogramach. Natomiast ta cena absolutnie w tym momencie tych rolników nie zadowala. Mało tego, ona nie przyniesie im żadnych zysków. I chciałbym powiedzieć, że tutaj całe okolice Łodzi, czy tutaj okolice Sieradza, czy okolice Łęczycy, to były od lat tereny, gdzie właśnie uprawa cebuli i w ogóle roślin z tej rodziny dawała utrzymanie wielu, wielu, wielu rolnikom. Tymczasem w tym roku właśnie będą to bardzo ładne zbiory, natomiast ceny są fatalne. Podobnie się ma sytuacja z marchwią. Proszę sobie wyobrazić, że za kilogram takiej dorodnej marchwi ten rolnik może uzyskać góra 20 groszy, 20 parę groszy, jeśli ma jakieś szczęście.
No cóż, ja bym tylko powiedział tak, spróbujmy pójść do hipermarketu jakiegokolwiek, czy gdzieś tam do jakiegoś tam sklepu i za 20 groszy kupić kilo marchwi. Ciekawe, czy się to uda. A co na to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Przecież ona ma za zadanie, ta agencja i wiele, i jeszcze kilka innych agent rządowych mają czuwać nad tym, aby no, rolnictwo jakoś normalnie żyło, no bo za rok kolejny sezon i za rok kolejny, no jak nam zniszczymy dzisiaj rolnictwo, to co będziemy jedli po prostu w przyszłości?
Słyszałem sam wypowiedzi rolników, którzy zastanawiają się, czy po prostu tych plantacji nie zaorać, bo jeżeli to się powtarza i przyszły rok może być również taki bardzo trudny, no to okazuje się, że ta uprawa akurat nie ma sensu. Poza tym, jeśli chodzi o Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, czy Agencję Rynku Rolnego, czy jeszcze inne instytucje, to one nie są oczywiście tego w stanie absolutnie opanować, ponieważ ta sprawa jest sprawą pewnej polityki rolnej, pewnej wizji rolnictwa, którą powinno się realizować. Oczywiście, jeśli wizją rozwoju rolnictwa naszych rządzących jest to, aby maksymalizować powierzchnię gospodarstw rolnych, a najlepiej chyba, żeby były tylko same latyfundia i robotnicy rolni, którzy obsługiwaliby owe latyfundia, no to po prostu ta wizja jest przerażająca. Natomiast w Polsce trzeba preferować taki rodzaj rolnictwa, który jest u nas sprawdzony, czyli model gospodarstwa rodzinnego. I w tym wypadku uprawa warzyw właśnie w tych niewielkich gospodarstwach, również na południowej Polsce, ma właśnie sens, ponieważ kilka hektarów warzyw daje już jako takie możliwości utrzymania się. Poza tym chcę tutaj zauważyć, że no dochodzi do paradoksów, jeżeli rolnicy ustawiają się, czy są jakieś społeczne listy na eksport cebuli, bo to pojawił się jakiś, prawda, eksporter, który kupuje po 18, po 20 groszy, dokładnie po 18, nie przejęzyczyłem się, kilogram cebuli i sprzedaje ją na rynek wschodni, czy też do Bułgarii, czy do Rumunii. No to jest właśnie taka sytuacja.
Ale ciągle tutaj, panie redaktorze, jest chyba ten problem i ten problem by trzeba jak najszybciej jakoś rozwiązać. Dlaczego rolnicy czekają na jakiegoś, prawda, zbawiciela w stylu jakiegoś tego typu człowieka, który tam, prawda, po 18 groszy kupi? Przecież można się spróbować zorganizować samemu i spośród